były chwilowe problemy z internetem, ale już jest internet, bo przecież chcemy transmitować, chcą nas oglądać, więc na moment musieliśmy poczekać. Powstajmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu chcemy podziękować za ten wspaniały czas społeczności z Tobą, Panie Boże, także społeczności pomiędzy nami. Ty uczyniłeś nas jedną rodziną i za to chcemy Ci podziękować. Dziękujemy Ci, dobry Panie nasz, że w tym całym tygodniu mogliśmy oglądać Twoją obecność w naszym codziennym życiu. I dzisiaj jesteśmy tutaj, aby razem podziękować, aby razem wychwalić Ciebie, Panie Boże, tak i wsłuchać się w Twoje słowo. Dziękujemy, że dajesz nam taką sposobność. Panie Boże, każdej niedzieli dziękujemy i także dzisiaj dziękujemy za zdrowie, za to, że gdy przychodzimy tutaj, to dlatego, że pozwoliłeś nam, mogliśmy odrzucić wszystkie przeszkody, a także gdy jesteśmy w Twojej obecności, znowuż nabywamy nowej siły od Ciebie. Chwała niech będzie Panu i Bogu naszemu, że troszczy się o nas, że traktuje nas tak wyjątkowo, właśnie jak dobry ojciec swoje dzieci. Chwała i cześć i wywyższenie. Amen. Może tak jak śpiewaliśmy, Panie nasz Boże, przyjąłeś nas do swojego domu, otworzyłeś szeroko drzwi i zaprosiłeś nas. Panie nasz i Boże, gdy poddaliśmy się oczyszczeniu i przebaczeniu przez Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że mogliśmy doświadczyć czegoś nowego, mogliśmy wejść w zupełnie nowy wymiar, nowy świat, wtedy, gdy poznaliśmy Ciebie. Panie nasz i Boże, gdy Pan Bóg stał się dla nas realnością, a nie jakimś abstraktem, jak wcześniej było. Dziękujemy, Panie i Boże nasz, dziękujemy za tą niesamowitość, którą mamy w Tobie. Panie Boże, tylko żałujemy, że tak mało ludzi weszło, dało się porwać, dało się zaprosić do tego, co Ty oferujesz. Panie nasz Boże, dlatego my w tej chwili chcemy modlić się, zgromadzeni tutaj, o wielu, wielu ludzi, którzy w tej chwili gdzieś tam są w domu, może śpią, może oglądają telewizor, może gdzieś co innego robią, ale nie mam na myśli Ciebie, Twoich spraw, Panie Boże, żeby być bliżej Ciebie. Panie nasz, modlimy się o takie duchowe przebudzenie, o to, by Twój Duch Święty poruszył ich, aby się coś zmieniło w ich życiu, aby wszystko stało się normalne, to znaczy, aby powrócili do Ojca. Panie nasz Boże, dziękujemy jeszcze raz za tę wspaniałą chwilę bycia z Tobą tutaj. Amen.
Działa?
Działa. Witam serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy ktoś przywozi pozdrowienia? Proszę podnieść rękę do góry. Antony, tak, proszę bardzo. Pozdrowienia od żony, która jest w szpitalu. W tej chwili razem z nami jest na nabożeństwie, ponieważ widzi transmisję. Dziękuję bardzo za nasze modlitwy o nią. Jutro już wyjdzie ze szpitala. No i nie może doczekać się, kiedy już będzie z nami, kiedy będzie już na najbliższym nabożeństwie, czyli w środę. Także prosimy pozdrowić serdecznie Agnieszkę. Obserwujemy, co tam się dzieje na Facebooku. No, cieszymy się, że już jest po operacji, że jest, no, wraca do zdrowia szybko. Jeszcze ktoś pozdrawia?
Pozdrowienia z Parczewa, ze zboru Odnowa.
Dzięki. Prosimy też przekazać. Dobrze. Czy jest ktoś nowy wśród nas? Pierwszy raz jesteś wśród nas. Chcę Cię przywitać. Jest ktoś nowy? O, tak. Witamy serdecznie. Kilka ogłoszeń. Niektóre są bardzo ważne. W tą środę najbliższą mamy międzykościelny koncert uwielbienia. I my jesteśmy gospodarzami. Nie może nas zabraknąć. Mariana nie może zabraknąć i wszystkich, nikogo z nas nie może zabraknąć. W tą środę o godzinie 18, kiedy jest nasze nabożeństwo regularne, to bądźmy, bo jesteśmy gospodarzami. Inaczej się będę wstydził, jak tylko przyjdzie 10 osób, a gości będzie z 40, no to jak ja się będę czuł? Także bardzo proszę, aby jak najwięcej z nas było w środę. Zostawmy wszystkie nasze sprawy, problemy. To jest takie wyjątkowe nabożeństwo, gdy zapraszamy także inne kościoły, I to jest międzykościelny koncert uwielbienia, także na zespół będzie usługiwał i świadectwa będą, i muzyka była. A tak a propos właśnie uwielbienia, byliśmy w piątek w Świdniku. Też to był taki właśnie nasz z tym zborem świdnickim. Mówiłem, zapraszałem i kto pojechał, to na pewno wiele zyskał. Była wspaniała Boża obecność tam w Świdniku, w tym kościele chrześcijan wiary ewangelicznej. Super było. Kto był, to na pewno powie, potwierdzi, że było super extra lux. W środę, proszę, jakoś tak sobie plany ułóżcie, żebyście mogli być w środę. Będzie catering też również, może to nie jest najważniejsze, ale też po całym dniu i po nabożeństwie, jak będziemy mogli razem spożyć tą kanapkę, wypić kawę, no to będzie bardzo sympatycznie. Środa, godzina 18. To jest bardzo ważne i jak dla kościoła, i dla mnie jako dla pastora również. To w jakimś sensie prestiż naszego kościoła. Dobrze, dalej. Wyjeżdżamy do Ryk, tak jak zawsze, już w ten piątek wszystko normalnie, tak jak było. Zapisy na Sylwestra, już jest lista na stole, prosimy o zapisywanie się. Cena jest 10 razy mniejsza od najmniejszej ceny, którą w mieście można zauważyć, czyli 30 zł od osoby dorosłej, 15 od dziecka. Poza tym, gdzie tutaj jest czas przełomu? Nie widzę tego biletu. A, i Agnieszki nie ma. I nie wiem, kto komu Agnieszka przekazała. A, tutaj? Nie bardzo. Nie ma. Już tydzień temu ogłaszałem, ale będę powtarzał aż do skończenia biletów. Mianowicie, już widzę, że połowę tych biletów już nie ma. Więc trzeba się pospieszyć. Mam 200 biletów na wielką nie wiem, ewangelizację, wielką imprezę o nazwie Czas Przełomu, to w marcu. Ewangelizacja wielotysięczna, może kilkutysięczna ewangelizacja, pierwsza taka w Lublinie i w terenie. No i można już kupić bilety po 10 zł. Jeżeli są one rozprowadzane w zborze, to 10 zł. Jeżeli są rozprowadzane przez Kościół, który nie uczestniczy w tej ewangelizacji, po 20 zł, a na wolnym rynku po złotych 30 zł. Widzę, że już połowy nie ma, także radzę pospieszyć się. I chodzi o to, o co tu chodzi, że kupując ten bilet, wręczamy komuś. Chodzi głównie o to, nie tyle o nas, co o to, żeby sąsiadowi, kuzynowi wręczyć ten bilet. Słuchaj, tu idziemy, idziesz razem ze mną na niesamowitą imprezę, na której będzie o Bogu, dużo śpiewu, dużo Słowa Bożego, modlitwa, może i cuda będą się Boże działy. Musisz pójść ze mną i zobaczyć. Tak, to już módlmy się o mądrość, abyśmy wiedzieli, jak zaprosić naszych bliskich, znajomych, sąsiadów. 10 zł. Tylko 10 zł. Bo to jest ogromna sala i cena za wynajęcie będzie kosztowała, nie pamiętam już ile, ale około 100 tysięcy złotych chyba, czy jakoś tak. Także to jest ogromny koszt. Więc nasz zbór już bardzo mocno uczestniczy w tym całym projekcie. Więc cena za ten bilet troszeczkę pomoże zwrócić te koszta, które już wyłożyliśmy. Więc po nabożeństwie, ale właśnie kto? Ty, tak? Dobrze. Do Ewy po nabożeństwie można podejść i kupić bilety. Bardzo wspaniała propozycja. Jesteśmy chrześcijanami, chcemy, żeby inni też mieli Boga tak blisko siebie, w swoim sercu, jak i my, więc musimy się o to postarać. Oni sami nie przyjdą, jakoś sami się nie nawrócą. My musimy im w tym pomóc. I taka jest też Boża wola, abyśmy im zanieśli Ewangelię. I to jest właśnie wielka szansa. To jest wielka szansa, żeby tak się stało. Ta ewangelizacja i to ten cały projekt. Tak. Za tydzień chrzest. Zgodnie ze Słowem Bożym, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Jeżeli już jesteś nawrócony, wiesz, że chodzisz z Bogiem, twoje grzechy są przebaczone, chcesz kontynuować swoją drogę za Bogiem, no to mówi Pan Jezus, daj się ochrzcić. Zbawiony, ochrzczony, błogosławiony. Za tydzień nasz chrzest i przy okazji będzie też i Wieczerza Pańska, więc zapraszam, aby przynieść to, co zwykle przynosimy na Wieczerzę Pańską, czyli no jakieś tam, nie wiem, co zrobimy, kotleciki, bigos, nie wiem, co tam możemy w domu zrobić. Okej, zapraszam do sklepiku po nabożeństwie. Są książki, czasopisma. Okej, to chyba wszystko. Proponuję, no, na przywitanie się, to już może nie będzie za bardzo czasu. Proponuję, byśmy powstali, zaśpiewali pieśń razem z zespołem. Może zdążymy się przywitać tak szybciutko, jedni z drugimi, z sąsiadami. I to na początku, a później już o drugiej zwrotki kolekta. Tak, także przywitamy się i później o drugiej zwrotki kolekta. Śpiewamy, witamy się szybciutko i później za moment będziemy zbierali kolektę. Złożenia ofiary dla sprawy Bożej, czyli kolekta.
Czy kogoś pominęliśmy? Może ktoś chce w ostatniej chwili jeszcze jakieś swoje datki, to jeszcze jest czas. Bogu niech będą dzięki, że możemy tutaj razem stawać i razem uwielbiać Pana i wszystkim, co mamy, błogosławić nas wszystkich, jedni drugich, bo dzięki tym datkom jesteśmy błogosławieństwem jedni dla drugich, bo mamy ciepło. Kochani, mamy wszystko, co nam tutaj potrzeba i dziękujemy za to Bogu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że dajesz nam serca otwarte, szczere, że możemy się dzielić, Panie, tym, co mamy, że błogosławisz nam i dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas kochasz i nie zapominasz o nas i dajesz nam za każdym razem nowe możliwości, Panie, rozwoju, ale także i, Panie, zapotrzebowania nasze są przez Ciebie zaspokajane. Dziękuję Ci za to. Amen.
Pastorowej, proszę.
Pana Bogu, bracia i siostry. Mam takie specjalne zaproszenie dla wszystkich nas tutaj, którzy mamy dzieci. To jest bardzo ważne, ponieważ odbywają się próby, różne imprezy, błogosławieństwa, to tak źle brzmi impreza, ale powiedzmy ewangelizacje, błogosławieństwa, te rzeczy, które w Duchu Bożym będziemy prowadzić i tego jest troszeczkę i prośba gorąca jest moja, osobista do wszystkich rodziców, którzy mają dzieci. Bardzo proszę wyraźnie teraz tak naprawdę skupić się na tym, co powie Małgosia. Zapraszam Małgosię, ponieważ są nasze szczegóły zna, jest wytypowana do poprowadzenia, nauczenia dzieci tego wszystkiego i myślę, że Bóg nam w tym pomaga i proszę, bardzo proszę, żebyście, braterstwo, zostali z dziećmi i żebyśmy się przyłożyli i żebyście przyszli na to, o co prosi Małgosia. Bardzo prosimy.
Chwała Bogu. Dziękuję wszystkim, że są chętni, są aktywni i bardzo się wzajemnie kochamy i liczę na to, że ta sobota 30 listopada jest dobrym terminem. Jeszcze nie ma dużego zamieszania. Jeszcze każdy może wygospodarować czas na to, żeby się spotkać. I komu w duszy gra? Zaczynę od początku. O godzinie 12 najmniejsi nasi artyści, nasze perełki z rodzicami zapraszam tutaj, żeby razem jak tu Antony z Agnieszką już będą mogli nas usłużyć nam sprzętem, zrobić próbę z nimi. Następnie 12:30. Każdy jest zaproszony. Każdy, kto chciałby w święta pośpiewać kolędy pod tutaj naprawdę batutą naszego pastora, który zaoferował, że będzie nas wspierał i mężczyźni i kobiety będziemy tu ćwiczyć, żeby potem wspólnie kolędować. Więc 12:30 zapraszam serdecznie. Każdy, kto ma takie pragnienie, żeby usłużyć, żeby się tym radować, to niech do nas tu przyjdzie. Przy okazji omówimy również sprawy techniczne Sylwestra, a potem nasz zacny zespół zawita tutaj na próbę, gdzie będziemy ćwiczyć i potem o godzinie 13:30 wszyscy, którzy biorą udział w spektaklu jasełkowym, zostaną na próbę do skutku. Także zapraszam serdecznie. Kto nie zapamiętał, służy informacją. Jeszcze raz powtórzę wszystko po nabożeństwie.
Dziękuję bardzo. 12:30, ta najbliższa sobota. Jest też wśród nas specjalny wysłannik rządu londyńskiego i poproszę, aby też, tak jak zawsze, i dzisiaj coś nam ciekawego powiedział. Czyli mój imiennik i z nazwiska i z imienia, a tam, Marek Łukiewicz, to jest moja młodsza wersja.
Ja tylko tak bardzo szybko chciałem powiedzieć, że nie wiedziałem, że tak bardzo szybko znowu będę z wami. Myślałem, że no minie co najmniej parę miesięcy, tak jak zwykle, ale jestem już miesiąc po miesiącu, ponieważ w październiku u mnie w firmie okazała się taka wiadomość i było napisane misja w Polsce. Ja pracuję, jak nie wiem, czy wszyscy wiecie, dla takiej firmy Louis Vuitton, w Londynie, no i jak zobaczyłem misję w Polsce, mówię, o ludu, ja jestem z Polski. Tylko wiadomo, no wiem, że ta sama wiadomość się pokazała w każdym sklepie Louis Vuitton, no i na pewno bardzo dużo ludzi by się zgłosiło na taką misję. Więc no ja mówię, no dobra, no napiszę do menadżerki, że bardzo bym chciał się zgłosić, no zobaczymy. I my mamy jeden sklep w tej mojej sieci w Warszawie, w centrum handlowym Witkac. No i myślałem, no i tak czas mijał, no i był już początek listopada, bo ta misja miała być na listopad. No ja tak mówię, no zaczął się listopad, nic do mnie nie piszą, nie dzwonią, więc pewnie nie dostałem się na tą misję. No i w zeszłym tygodniu, na początku tygodnia, dzwoni do mnie menadżerka, mówi, no mam wspaniałą do siebie wiadomość. I tak sobie mówię, no co to może być? Pewnie coś, nie wiem, może szyf, który chciałem, albo... No i mówi, dostałeś się na tą misję. Więc... Taki byłem szczęśliwy, ponieważ tak no, bardzo chciałem, wiadomo, zawsze lubię przyjść do kraju i szczególnie zobaczyć się z wami, z moją rodziną. Więc no się dostałem, więc oni firma płaci za wszystko, za mieszkanie i za lot, i za także nie musiałem pokrywać za to kosztów. I też bardzo tak się bałem, jak to po polsku, ponieważ nie umiem po polsku. Tak, nigdy nie pracowałem w Polsce, więc nie wiem, jak się z klientami obsługuje, jak się mówi. Ale naprawdę już tak Bóg pobłogosławił, że wszystko tak jakoś naprawdę bardzo łagodnie, tak sprawnie poszło. Tak więc nie chciałem tak po prostu podziękować za to, Bogu za to, że dał taką szansę i powiedzieć wam, że naprawdę Bóg odpowiada w najbardziej niespodziewanym i momencie, nawet na to, co się wydaje, że już to się nie stanie, że tego nie dostaniemy, ale jednak Bóg naprawdę jest z nami i tak chciałem was zachęcić, żeby nigdy się nie podawać i zawsze wierzyć w to, że cud się wydarzy. No i jestem w Polsce na parę tygodni, tak więc miło was bardzo zobaczyć znowu.
Zawsze to jest intrygujące, jak Polacy wracają po kilku latach z zagranicy i mówią, no muszę się od nowa uczyć języka polskiego. Jak to się po polsku mówi? No właśnie, oni mają swoją misję, my mamy swoją misję. Wszyscy mamy misję. Niezależnie od tego, czy ktoś pracuje w Louis Vuitton, tak jak Marek, czy gdzie indziej. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to mamy misję bardzo ważną. Jaką misję? Zwiastować Ewangelię wszystkim wokół. Zostawać Ewangelię. I nic i nikt nas z tego nie zwolni. Słowo Boże. Dzisiaj będzie z dziedziny kardiologii, czyli o sercu. Będę korzystał ze słowa, które bardzo często pojawia się w Słowie Bożym i w Starym Testamencie i w Nowym. Mianowicie fraza ta brzmi w sercu swoim. W swoim sercu, sercu swoim. Co jest w sercu? Co jest w sercu człowieka? Co jest w twoim sercu? Czy do końca zbadaliśmy, co jest w naszym sercu? Dlaczego Biblia przypisuje taką wielką wagę do serca? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy chodzi o nasze serce? Czy tylko wtedy zwracamy uwagę na nie, gdy coś jest nie tak, gdy ciśnienie jest za wysokie, gdy jest arytmia, gdy serce źle pika, gdy boli, gdy źle funkcjonuje, dopiero wtedy przypominamy sobie, że jest taki organ jak serce. Biblia przypisuje sercu dużo więcej, aniżeli tylko funkcje fizyczne. Dużo więcej. I o tym za moment dowiemy się. Chcę przeczytać na początek słowo z przypowieści Salomona, 23 rozdział i 7 wiersz. On po polsku brzmi w naszej przynajmniej Biblii, on brzmi tak. Jeśli można wyświetlić, tak, da się? 23, 7. Jeśli nie, to będę musiał korzystać z Biblii, ale może nie będzie problemów. Przypowieści 23:7. O, udało się. Mówi on do ciebie, on, jedz, pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Tak to ten werset oddali tłumacze w języku polskim, ale sprawdzałem wcześniej w języku ukraińskim i w języku angielskim. Ten werset brzmi jeszcze troszeczkę inaczej. Mianowicie, człowiek jest taki, jakie są myśli jego serca. Więc troszeczkę tu oczywiście dowiadujemy się tego samego. Czyli ktoś mówi, uśmiecha się do nas i mówi, ależ proszę, jedz, pij, co jest na stole, jesteś moim gościem, jak wspaniale, że jesteś, a w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Znamy takie sytuacje? A znamy to skąd, że nas tak poczęstowano, czy że my tak poczęstowaliśmy? Właśnie. A w oryginale właśnie jest takie zdanie, człowiek jest taki, jakie są jego myśli w sercu jego. Więc Słowo Boże już tutaj na początku nam chce powiedzieć, zasugerować albo upewnić nas, że no, nasze myśli naszego serca, zamiary naszego serca są tym, co kształtuje naszą osobowość, naszą prawdziwą osobowość. Bo to, że uśmiechamy się, to, że coś tam mówimy, jakieś słowa, to jest taka zewnętrzna powłoka, która wcale nie musi być odbiciem tego, co jest w środku. No to już wiemy, my jesteśmy już doświadczonymi we wszystkim i wiemy, jak to funkcjonuje w sercu swoim. Więc bardzo często te wypowiadane słowa nie korespondują z tym, co myślimy w naszym sercu. Biblia przypisuje naszemu sercu ma właśnie też funkcję myślenia. No i kiedyś uważano, że to jest tak symbolicznie, bo my wiemy, wszyscy dobrze wiemy, że myśli powstają w mózgu, czyli w tej części ciała, w głowie. Ale ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy artykuł popularno-naukowy, z którego wynikało, że także i serce ma coś do powiedzenia, gdy chodzi właśnie o podejmowane decyzje, zamiary, jakieś idee, że jest bardzo ścisłe połączenie pomiędzy sercem a mózgiem, sercem i rozumem, sercem i głową. Tak więc jest możliwe, że w momencie, gdy zachodzi transplantacja serca, to dany człowiek może w jakiejś mierze również mieć tę zmienioną osobowość. Ale to już tak pozostawmy na marginesie. Co mówi Pan Jezus, sam Pan Jezus, nasz Pan, na temat serca w Ewangelii Marka? Przeczytajmy. Marek 7, wersety 21-23. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza, z wewnątrz i kala człowieka. Przeczytaliśmy całą listę różnych rzeczy, których powinniśmy unikać, ale które są tak nam dobrze wszystkim znane. Rzeczy, z których mam nadzieję wydostaliśmy się, które są znamienne dla starego życia, ale zostało nam to przebaczone i teraz dbamy o to, żeby były to dobre myśli, inne myśli, ale bardzo łatwo je potrafimy odkryć, zidentyfikować, przynajmniej powinniśmy. Powinno być to dla nas łatwe zidentyfikować je, gdy pojawią się w naszym sercu. Złe myśli pojawiają się właśnie z serca człowieka, czyli z wewnątrz, z nas one się biorą. Są specjaliści, którzy mówią, że to diabeł nam podszeptuje, jakieś tam jeszcze inne wyjaśnienia. Pan nasz mówi wyraźnie, to serca naszego potrafią pochodzić złe myśli. No i Jeremiasz, Stary Testament, więc Jeremiasz w 17 rozdziale powie nam tak o sercu. Jeremiasz 17, 9, 10. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce. Wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Więc sprawa serca była znana już od dawna, że człowiek potrafi być zdolny do złego, potrafi wyprodukować złe myśli, a jak ktoś źle myśli, to bardzo szybko przechodzi od myśli do czynów. To jest tylko krótki krok, aby przejść od myśli, od tego, co tu się zagnieździ, czy tutaj, do czynów. Więc jeżeli są złe myśli, jak, nie wiem, morderstwo, cudzołóstwo, złość, gniew, tam głupota też była wymieniona, Pan Bóg to nazywa złem. Jeżeli taka myśl się pojawi, to może też pojawić się i zaraz potem czyn. Więc to ważna rzecz, o czym myślimy. Ważna rzecz, co powstaje w naszym sercu. I podam kilka przykładów. Ważnych ludzi, którzy sięgnęli po niewłaściwą myśl, albo którzy pozwolili, aby zła myśl zrodziła się w ich sercu i to doprowadziło ich do katastrofy, do złego. Zobaczmy. Pierwsza osoba to będzie Abraham. Abraham jest znany i w religii chrześcijańskiej, i w judaizmie, i także w islamie. Postać znana. W Biblii to jedna z takich głównych postaci. No i co się okazuje? Że Abraham, który jest nazywany księciem wiary, Nowy Testament podaje jako przykład kogoś, kto ma wielką wiarę, czy miał wielką wiarę i my mamy wstępować w jego ślady. Jesteśmy synami Abrahama, jeżeli mamy wiarę. Ale w pewnym momencie nawet Abraham skorzystał z tej myśli, która powstała w jego sercu. Skorzystał z tej myśli, no i co z tego wyszło? Przeczytajmy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Genezis 17:17. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko i czy Sara 90-letnia może rodzić? To było zaraz potem, albo niemal w tej chwili, gdy przyszli posłańcy Boży do Abrahama z dobrą wieścią, że narodzi mu się dziecko, na które czekali. Tak długo czekali, że Abraham miał już 100 lat, jego żona miała 90 czy ponad 90 i już praktycznie w tym momencie było to z natury samej niemożliwe i ich też nadzieje były równe zeru lub nawet poniżej tego zera. Ale przyszli posłańcy Boży, no i oznajmili mu dobrą nowinę, że narodzi mu się syn. No i jak zareagował książę, niech będzie jeszcze na ekranie. Jak zareagował książę wiary, jak zareagował ten człowiek, o którego się mamy wiary uczyć? Właśnie tak zareagował. Czy w tym momencie możemy się od niego czegoś nauczyć? No niewiele się nauczymy. Może tylko tyle, jak nie popełniać błędu. On nie do końca, nie na 100% poszedł za obietnicą, którą usłyszał, ale no, spoległ na swoich myślach. Spoległ na tym, co się zrodziło w jego sercu. No więc padł na swoje oblicze, żeby go nie widzieli, roześmiał się i tak pomyślał sobie w swoim sercu, że to jakieś legendy mu tutaj posłańcy szczególnie opowiadają. Mimo, że był przekonany, że to nadzwyczajni posłańcy, że są z nieba, on był o tym przekonany, tak jakoś specjalnie uhonorował. Niemniej jednak taka była jego reakcja, bo pozwolił, aby myśl z jego serca nad nim zapanowała. Więc zwątpienie. Pojawiło się zwątpienie no i ono je ogarnęło Abrahama. No i później musiał się tego wszystkiego wstydzić. Wynikły też jakieś tam inne komplikacje. bo pozwolił sobie ten doświadczony, stuletni, już taki no, mąż Boży, można tak śmiało tak powiedzieć, pozwolił sobie na zwątpienie, na to, by myśl serca opanowała no, całe jego myślenie. Kolejny człowiek, który sobie pozwolił na złe myślenie, to będzie Dawid. Jak sobie kojarzymy Dawida? Dawida sobie kojarzymy przede wszystkim pozytywnie, bo to narodowy bohater, pogromca Goliata, ten, kto znał Boga jak mało kto i w tamtym czasie, i w obecnym czasie, twórca psalmów, z których niemal codziennie korzystamy i budujemy się, i one nas podkrzepiają. I oto, co się zdarzyło w życiu Dawida w pewnym momencie. Gdy pozwolił sobie na złą myśl, która zrodziła się w jego sercu, 1 Samuelowa 27:1. Co my tam przeczytamy? A Dawid rozważał w swoim sercu, tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula. Saul był wtedy królem. To też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej i tak ujdę jego ręki. Dawid, właśnie ten człowiek, w którym momencie on to mówi? On mówi to wtedy, gdy znalazł się no, na dworze króla Saula, a znalazł się dlatego, że jeszcze wcześniej otrzymał obietnicę od proroka, że on będzie królem. I Dawid widział, że Bóg go w tym kierunku prowadzi, że go ochrania, że z pewnością przyjdzie czas, kiedy on tym królem zostanie. Ale w tym momencie, gdy napiętrzyły się różne komplikacje, gdy groziła mu utrata życia, bo król był zazdrosny o Dawida i chciał go unicestwić, to Dawid sięgnął po niewiarę, czyli sięgnął po myśl, która zrodziła się w jego sercu i tak sobie myślał właśnie w swoim sercu, no i tak nie mam szans w tym konflikcie z królem Saulem, który chce mnie zabić, więc któregoś dnia zginę. Więc zwątpił. Niewiara się pojawiła. Bóg mu obiecał, widział wyraźnie, że Bóg stoi za nim, znał Pana Boga, wiedział, że Pan Bóg dotrzymuje słowa swojego, słowa, które dał, że prorok z pewnością nie skłamał, gdy go pomazał na przyszłego króla państwa, ale w tym momencie no, Dawid był słabszy i pozwolił sobie na taką myśl niewiary w swoim sercu. I mówi, pewno zginę, nie mam szans. Nie wymknę się z tej sytuacji. Tylko dlatego, że pozwolił sobie na tą myśl. Nie spojrzał na całość, nie ogarnął całego obrazu, tylko to, co w tym momencie powstało w jego myśli, w jego sercu. Uchwycił się tej myśli i no, pewno tak jest, to pewno prawda, tak pewno będzie. Kolejny człowiek to Ezaw. Kim był Ezaw? Jak pamiętacie, syn Izaaka. Pierwsza Mojżeszowa 27:41. Pierwsza Mojżeszowa, 27 rozdział, 41 wiersz. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Ezaw zamiar. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiję brata mego Jakuba. Ezaw. To myśli sobie Ezaw. Pierw myśli, a później czyny, tak jak zauważyliśmy na początku. Tak chciał zrobić właśnie Ezaw. Ezaw, syn Izaaka. Ezaw, człowiek, który pogardził błogosławieństwem pierworodztwa. W Starym Testamencie ten pierworodny syn miał być i był beneficjentem szczególnych błogosławieństw. I w rodzinie swojej jemu się należało pierwszeństwo, gdy chodziło o majątek, spadek, gdy chodziło o miejsce w rodzinie, ale także i od Pana Boga mógł oczekiwać więcej błogosławieństwa, aniżeli pozostałe dzieci w rodzinie. Ezaw Gdy był głodny, sprzedał swoje pierworodztwo, czyli zgodził się na dobrą potrawę w zamian za swoje pierworodztwo dla swojego brata Jakuba. I później, gdy dotarło do niego, co się stało, gdy brat otrzymał błogosławieństwo, no już nie będziemy wchodzić w szczegóły, to wtedy myśl w jego sercu, że to tak nie może być, to za duża cena. I chciał się zemścić. Powstała w jego sercu myśl. Jaka myśl? Nienawiść, złość, gniew. Chciał do tego stopnia, że chciał zabić swojego brata Jakuba. Niewiele brakowało. Oczywiście Jakub był pod Bożą ochroną. Pan Bóg uchronił Jakuba przed zabójstwem ze strony Ezawa, ale niewiele brakowało. I mogło do tego dojść, do bratobójstwa, gdyby wszystko z powodu myśli, która powstała w sercu Ezawa. I niewiele brakowało, aby została zrealizowana. Jeroboam. Kim był Jeroboam? Kto pamięta? Słucham? Królem. Właśnie. To był pierwszy król tak zwanego północnego królestwa, czyli królestwa Izraela. Był taki moment, kiedy Salomon zgrzeszył przed Panem Bogiem i Pan Bóg zdecydował, że w związku z tym to królestwo będzie podzielone i tak się też stało. Północne królestwo i południowe królestwo, Judea czy Juda i Izrael. Jeroboam był pierwszym królem tego podzielonego królestwa, północnego królestwa. Jeroboam to był też człowiek, który otrzymał przez proroka na mocy decyzji Bożej obietnicę trwałego panowania w Izraelu. Powiedział do niego prorok wyraźnie, ty będziesz panował w Izraelu i 10 pokoleń będzie tobie służyło, albo ty będziesz królem nad 10 pokoleniami i tylko 2 zostaną przy Dawidzie. Ale one przy nim zostaną, bo ja mam wobec niego jeszcze swój plan. Ja mam pewne obietnice, które dałem dla Dawida i je muszę wypełnić. Ale ty będziesz królem nad 10 plemionami. I Jeroboam. W pierwszej księdze królewskiej 12:26 czytamy takie słowo. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl w sercu. W innych tłumaczeniach i sprawdziłem w języku hebrajskim też pisze na myśl w sercu. Już w tym naszym tłumaczeniu tego nie ma. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl w sercu. Łatwo teraz może wrócić władza królewska do domu Dawidowego. O co tu chodzi w tym wersecie? Chodzi o to, że Jeroboam sobie tak myślał. Miał dużo wolnego czasu pewno i sobie tak myślał. No, ja jestem królem na północy, w tym północnym królestwie. Mam prawdziwie większość królestwa za sobą, ale Jerozolima jest na południu, jest w tym południowym królestwie. I tam potomkowie Dawida rządzą. I do tej pory było tak, że wszyscy z całego królestwa, z całego państwa zmierzali do Jerozolimy, żeby tam oddawać Bogu chwałę. I Jeroboam sobie pomyślał, właśnie o to chodzi, pomyślał sobie tak, dopuścił taką myśl w swoim sercu. Jeżeli moi poddani będą jeździli, szli i jechali na każde święta do Jerozolimy, żeby tam oddawać Bogu chwałę, w świątyni jerozolimskiej, to przyjdzie taki moment, kiedy serce znowu przylgnie do Dawida, do potomka Dawida, do tamtego króla, do tamtej części i stracę moich poddanych, stracę moje królestwo, stracę mój tron, moi potomkowie już nie będą więcej na tronie. Tak sobie przebiegle myślał. Dopuścił takie myślenie w swojej głowie. Zupełnie zapomniał o tym, co jemu prorok powiedział. Zapomniał, jaka była Boża obietnica, co dostał od Boga powiedziane. Tak sobie pomyślał. Zaczął tak pielęgnować takie myśli. Uważał, że to jest mądre, że to jest dobre, że tak trzeba postanowić. Więc skoro władza królewska może znowu wrócić do Królestwa Południowego, do potomku Dawida, to ja muszę coś z tym zrobić. No i w rezultacie co zrobił? Utworzył też miejsce święte tam u siebie w swoim królestwie, tam na północy, żeby Izraelici nie musieli iść ani jechać do Jerozolimy, bo tu jest też miejsce święte. Jakiś ogromny ołtarz wybudował, sam nawet służył przy tym ołtarzu, sprawiał ofiary. W ogóle takie pogańskie, prawie że pogańskie rytuały tam zaczął odprawiać samodzielnie. Już nawet nie kapłani, tylko on samodzielnie. Do tego doszło. Oczywiście w ten sposób musiał się narazić Panu Bogu, naraził się bardzo mocno. To był początek upadku króla i szybko pożegnał się z tym życiem. Ale na początku była właśnie myśl, wyrachowanie, przebiegłość tego króla połączona z zapomnieniem obietnicy, którą otrzymał od Pana Boga przez proroka. Wyrachowanie, przebiegłość, chytrość, na którą pozwolił w swoim sercu. No, sięgnijmy także i do Nowego Testamentu. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, 45 do 47 wiersza. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Nazwany jest ten sługa sługą złym i niewiernym. Chodziło o co? O to, że pan, którego domu ten sługa służył, był to dobry pan, który dbał o swój dom, wszystko było w tym domu i każdy sługa był zabezpieczony we wszystko, ale musiał wyjechać, żeby załatwiać różne sprawy gdzieś za granicami swojego królestwa. Wyjechał i oddał do dyspozycji właśnie swoim sługom swój cały dom. Mieli o niego dbać, mieli dbać o cały dobytek. No i ten był właśnie przełożony nad wszystkimi tymi sprawami. Miał pełnić wolę Pana aż do powrotu Pana. Ale z czasem ten sługa stracił czujność i przestał postępować zgodnie z wolą Pana. Podobnie jak głupie panny. No i co zaczął robić? Co czytaliśmy? Zaczął bić swoje sługi, służebnice, zaczął forsować swoją wolę, nie wykonywał swoich zadań, do których został powołany. Zaczął sobie myśleć, no skoro Pan do tej pory nie przyjechał, to może już w ogóle nie przyjedzie, a nawet jestem pewny, że za mojego życia już nie przyjedzie, nie powróci do tego królestwa, i robił, co mu się żywnie podobało, nie spełniając woli swojego Pana. No, dowiadujemy się z całej treści, którą warto przeczytać, że Pan któregoś dnia przyjechał i wyznaczył mu straszny los temu słudze, i tak w taki smutny sposób zakończyło się życie tego człowieka, zwanego złym i niewiernym sługą, który nie był gotowy, nie był czujny i no, nie realizował woli swojego Pana. Wszystko zaczęło się w momencie myśli w jego sercu. Nie czynił tego, co miał czynić, tylko posłuchał myśli złej w swoim sercu, że a nuż Pan nie przyjedzie, więc ja mogę być sobą, mogę czynić, co mi się żywnie podoba. Jak to nazwiemy, ten w jego sercu ten proces? Ja bym to nazwał zeświadczenie. Trudne polskie słowo, spróbujcie powiedzieć zeświadczenie. Nie takie proste. Zeświadczenie. I to może grozić każdemu, gdy pozwolimy sobie na podobną myśl, jaką miał ten zły i niewierny sługa. W odniesieniu do tego, co mamy. Więc znamy Słowo Boże, znamy Bożą wolę, nawróciliśmy się, wiemy, jak mamy postępować, no ale kaznodziejowie mówią, że ma przyjść drugie, że ma być drugie przyjście Pana. W Biblii też o tym czytamy, ale nie ma tego. I 100 lat temu, i 500 lat temu o tym mówiono, i dzisiaj o tym mówią, no gdzieś to przyjście Pana. I tak ta czujność jest coraz słabsza, coraz jakoś mniej stawiamy na Boże sprawy. No i dochodzi do momentu, gdy zeświadczejemy. Stajemy, czyli zaczynamy postępować zgodnie z zasadami tego świata. A wtedy nieoczekiwanie Pan przyjdzie, no i da nam taki los, przydzieli nam taki los, na jaki zasłużyliśmy. Wniosek z tego wszystkiego: nie mogę ufać swoim myślom. Nie mogę do końca ufać swoim myślom. Albo muszę zwracać uwagę na to, co pomyśli moje serce, moja głowa. Nie mogę tak po prostu czynić wszystko, co tam się zapali. Co więc robić? Co więc robić, żeby wygrać? Co więc robić, żeby nie być po stronie przegranych? Pierwsza zasada to ta, którą wszędzie stosują także i świeccy. Mianowicie z każdą myślą, jaka powstaje w moim sercu, przespać się. Jutro rano, gdy się obudzę, prawdopodobnie już będę żałował, że tak myślałem dzień wcześniej. Już będę chciał coś innego zrobić, będę chciał żałować. Ale to tak bardziej świecka rada. Ja jako chrześcijanin powinienem zobaczyć, sprawdzić naturę tej myśli, która we mnie powstaje. Czy naprawdę ona jest zgodna z wolą Bożą? Czy ona może się Bogu podobać? W jaki sposób mogę sprawdzić najlepiej naturę tych myśli, które powstają w moim sercu? Sprawdzić je mogę w rozmowie z Bogiem. Panie Boże, pomóż mi do końca zdeterminować te myśli, które są w moim sercu. Prawdopodobnie, gdy przystąpimy do modlitwy, to już będziemy wiedzieli po pierwszej minucie, czy ta myśl jest od Boga, czy ona jest dobra, czy jest to zła myśl pochodząca z naszego ciała. Bo On, Pan Bóg, jest tym, który powiedział tak w księdze Ezechiela, Stary Testament, proroctwo Ezechiela, 36 rozdział, wiersze 26-27. I dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przekazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. To ciało może wyprodukować tylko serce kamienne. Niezależnie od tego, czy to jest piękna panna, czy jakiś o lasce chodzący z dziadek, to ciało może tylko to, o czym czytaliśmy. Kamienne serce jest w stanie z pewnością wyprodukować. Ale Pan Bóg mówi, że żeby tego unikać, że to nie jest to, co Jemu się może podobać. Jeśli nam się nie podoba nasze serce i Jego produkt, no to mówi Bóg, przyjdźcie do mnie, a ja jestem w stanie wymienić wasze serce na serce mięsiste, na inne serce. Dam wam ducha, który pomoże wam wykonywać moje przykazania, który pomoże wam zrozumieć moją wolę, pomoże wam odróżnić to, co jest złe, od tego, co jest dobre. Tylko porozmawiajcie ze mną o tym. Zechciejcie tego, a ja wam z pewnością pomogę. Kończąc, zobaczmy, co Bóg nam radzi. Przypowieści 4:23. Oto rada Boża dla każdego z nas. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Więc zbadajmy nasze serce, albo badajmy cały czas, jakie myśli w nim powstają. Przyjdźmy z tą myślą, co do której pewnie nie jesteśmy, a właściwie z każdą warto, do Boga. I On pomoże nam zrozumieć, na jakim gruncie stoimy i czy dana myśl jest dobra, Jemu się podoba, czy z pewnością jest zła i trzeba ją stanowczo odrzucić. Postawmy do modlitwy. Będziemy się modlić. Panie Boże nasz, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty uczysz nas wszystkiego, co jest potrzebne w naszym życiu. Sami bez Twojego słowa dawno byśmy byli zgubieni i z pewnością by nas nie było. Panie Boże, widzimy, co robią ludzie, którzy pogardzają Twoim słowem. Widzimy, na jakie ścieżki wchodzą i co mówią, czego chcą uczyć swoje dzieci. Ludzie, którzy Ciebie nie chcą znać. Widzimy, jak błądzą. Widzimy, Panie Boże, że chodzą po omacku, a chcą się mienić nauczycielami. I są nauczycielami jak ślepi dla ślepych. Panie nasz Boże, dziękujemy, że mamy Twoje słowo, dziękujemy, że mamy Twoją naukę, dziękujemy, że mamy Twojego ducha i to pozwala nam właściwie żyć, pozwala nam rozpoznać prawdę i znać fałsz, od razu z daleka rozpoznać. Chwalimy Ciebie, Panie nasz i Boże, że Twoje światło jest naszym udziałem. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że to, co właśnie jest Twoją chwałą, czyli światło i prawda i wolność, stają się także naszym udziałem. Chwalimy Ciebie, Panie nasz i Boże, że tyle nam dajesz, że tak wysoko nas stawiasz, że dzielisz się nam z nami Twoimi atrybutami. Jeszcze raz dziękujemy za Twojego Ducha Świętego, jeszcze raz dziękujemy za Twoją prawdę, jeszcze raz dziękujemy za otwarte oczy, jeszcze raz dziękujemy za właściwe myśli w naszym sercu, dziękujemy za ten talent do odróżniania dobra od zła. Po prostu to jest fantastyczne dziedzictwo, które otrzymujemy w Tobie. Chwała i cześć Panu Bogu naszemu. Pomóż nam żyć według Twojej woli. Pomóż nam strzec swojego serca. Pomóż nam, Panie Boże, sprawdzać każdą myśl, która powstaje w nas, aby nie doprowadziła nas do jakiejś katastrofy, jak tamtych ludzi, których dzisiaj wymienialiśmy. Chwała i cześć. Niech będzie Bogu i Panu naszemu, któremu zależy na naszym zbawieniu, zależy na naszym szczęściu, zależy na naszej wolności. Dziękujemy. Amen. Jakąś pieśń śpiewamy?
Tak, śpiewamy pieśń Kolana zegnę swe. W nawiązaniu do tego słowa wspaniałego, który usłyszeliśmy. Jeżeli chcemy zachować nasze serce od tych wszystkich złych rzeczy, musimy dbać o pokorę przed Bogiem. Musimy się czasem przed Nim uniżyć, szukać Go z całego serca i po prostu czekać też na Niego, aby On nas wypełnił.
A to pieśń piękną, to chciałbym dać szansę tym, którzy chcieliby być może pomodlić się właśnie o swoje serce. Ostatnio coś pomyślałeś, zrobiłeś i to było z pewnością złe dla ciebie, może dla kogoś innego, albo nosisz w swoim sercu jaką myśl i tak nie wiesz do końca, z Boga ona, może z diabła, no wystarczy, że jest z ciebie, to już jest wystarczająco zła. I w tym momencie może pomódlmy się, niech to będzie taka szansa, aby przynieść swoje serce do Pana Boga i powiedzieć, że chcę, aby moje serce biło tylko dla Ciebie. Chcę, żeby to, co tam jest w moim sercu, żeby do Ciebie należało i żeby tam rządził Duch Święty, a nie moje sprawy, moja wola. Pomódlmy się właśnie tak w tym. Pomódl się do Pana Boga takimi słowami. Przebacz mi, Panie Boże, że powstają myśli w moim sercu, których nie sprawdzam. Przebacz mi, Panie Boże, że pozwalam, aby myśl, która powstaje w moim sercu, niesprawdzona przed Tobą, przez Twoje słowo, aby ta myśl kontrolowała mnie, aby ta myśl mnie wiodła, aby ta myśl spowodowała, że postępuję w taki właśnie sposób, który się nie może podobać Bogu. Panie Boże, przepraszam, że pozwalam, aby moje kamienne serce było w mojej piersi. Proszę, zmień moje serce, zmień na mięsiste, tak jak obiecałeś w Twoim słowie i daj mi Twojego Ducha Świętego, abym mógł być inny, abym mógł myśleć Twoimi myślami. Pomóż mi, Panie i Boże, abym umiał odróżnić natychmiast zło od dobra, abym mógł odróżnić oryginał od fałszu. Pomóż mi, Panie Boże, i potrzebuję Ciebie. Bardzo Cię potrzebuję, abym mógł żyć inaczej i inaczej myśleć w swoim sercu. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Niech Ci Bóg dopomoże, jeśli się modliłeś mniej więcej tymi słowy i takie jest pragnienie w Tobie. A śpiewajmy jeszcze raz tę piękną pieśń. Niech nasze serce naprawdę w pełni należy do... Nabożeństwo zostało zakończone. Pamiętajmy o środzie. Naprawdę niech każdy, kto może i nie może, przyjdzie, bo my jesteśmy gospodarzami tego nabożeństwa i nas powinno być najwięcej, a nie najmniej. Dobrze, życzę dobrego tygodnia wszystkim w szkole, na studiach, w pracy czy na urlopie, jeśli ktoś akurat wyjeżdża. I do zobaczenia z Panem Bogiem. Jesteśmy zaproszeni na skromny poczęstunek, tak jak zawsze. Rozmawiajmy, wykorzystajmy ten czas na społeczność.